i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jak już to są rekolekcje, to może zaczęlibyśmy i zakończymy też krótką modlitwą. Modlitwą najlepiej do Matki Bożej. Wszyscy razem. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Usiądź. Jak wczoraj mówiłem, księża są do tego właściwie, żeby mówić kazania, nauczać. Ja nie chciałbym Was tutaj nauczać i pouczać, ale dać świadectwo. Dać świadectwo, bo wydaje mi się, że w współczesnym świecie, w którym żyjemy, ważne jest to świadectwo i tego świadectwa brakuje. Nie chciałbym dawać świadectwa o sobie, o mojej wierze. Ja mogę dać świadectwo o mojej małej wierze i moich błędach, ale chciałbym dać świadectwo o innych. Miałem to szczęście spotkać w życiu naprawdę wielkich ludzi, świętych też. Świętość dzisiaj jest w cenie, ale nawet nie uwierzycie, że jest dla każdego. Dla każdego. Nie chcę tu mówić sloganów. Tak myślałem, żeby dzisiaj opowiedzieć Wam historię, dać świadectwo, bo to jest temat taki, o którym się dużo mówi. Taki temat dość delikatny, ale też i ważny. Jest dużo rzeczy nieporozumień, kiedy się o nim słyszę. Ja też pobłądziłem. Nieraz zresztą w moim życiu. Kiedy pracowałem w Lipi i wybuchła tam wojna parę lat temu, kiedy chciał, aby Gaddafi, później go zabito, skończył swoją władzę, nas wszystkich ewakuowano, czy każdy się ewakuował jak mógł. Ja trafiłem najpierw do Polski, później do Italii. Jestem zakonnikiem. Każdy zakonnik musi być gdzieś przydzielony. Może sobie tak gdzieś jeździć. Znaczy, może sobie tak gdzieś jeździć, jak ma pozwolenie swoich przełożonych. Ale musi mieć jakieś miejsce pobytu. I moim miejscem pobytu, moim klasztorem macierzystym jest kuria generalna w Rzymie. Podlegam swojemu ojcu generałowi. Tak go nazywamy. I taki ma tytuł minister generalis. Generał, kiedyś był moim przyjacielem, hindus, przestał być przyjacielem, jak został wybrany generałem. Mam inne kompetencje, ale zawsze był dla mnie, jest dobry. Kiedy przyjechałem do Rzymu, mówi mi, wybierz sobie jakąś wspólnotę, bo gdzieś musisz mieszkać. Znasz włoski, no to najlepiej byłoby we Włoszech. Tych wspólnot naszych, nasz klasztor posiada sporo. Ale jedna taka mi, jak to się mówi, wpadła w oko. Dobre miejsce, przyjemni ludzie, to też jest ważne. Bo to nie z każdym można wytrzymać. To nie jest takie łatwe. Pamiętam, chodziłem po kolędzie w Szczecinie i odwiedzam jedną rodzinę. Ona taka szurowa kobieta. On taki biedny, skromny, siedzi na boku, dzieci w koło i tak się pytamy, jak rozmawia, no o czym tu rozmawiać, no tak o czym się rozmawia. Mówię, no to ile jesteście razem lat już? No 35. I co, jesteście szczęśliwi? Ja mówię, tak. A mówię, a mąż? On też. Życie to nie jest sprint. Życie to jest maraton. Trzeba dobrze rozłożyć siły. Tak samo jest w życiu zakonnym. Są zakonnicy i zakonnicy. To jest takie życie. I trafiłem do tej wspólnoty, bo znałem wcześniej jej superiora, czyli przełożonego, ojca Lukę, padre Luka. Był tam jeszcze jeden padre Setimiu, którego w ogóle nie znałem, nigdy nie słyszałem. No i zjechałem do tego, to miejsce się nazywa Cori. Pięknie położony klasztor z widokiem na morze, z widokiem na góry. Włosi wiedzieli, gdzie stawiać klasztory. Włosi zakonnicy wiedzieli, gdzie stawiać klasztory. Benedyktyni, jak zauważycie, zawsze stawiali na górach. Cystersi na przykład zawsze w dolinach, gdzieś przy lesie. Ale byli fachowcami. Dobrze studiowali miejsca, zanim gdzieś postawili klasztor. I ten nasz też był w takim miejscu, jak to Włosi mówią, picobello. Zajechałem tam, przywitałem się, oni się cieszyli, ja mniej się cieszyłem, bo mam tutaj spędzić parę lat. Dzień jak dzień w klasztorze, któregoś dnia każdy się zajmował swoimi sprawami, wspólna modlitwa. Teraz było trzech, no jest trzech do tej pory. To potężny gmach. Tam było kiedyś miejsca dla 100 osób, było 60 zakonników. Ale jak sami wiecie, to było kiedyś, dzisiaj zupełnie inaczej. Klasztory, jakieś seminaria niedługo będą stały puste. Tak było w tym klasztorze. Przestrzeni było od mojej celi do kaplicy, no było blisko, ale za to do kuchni było daleko. Do refektarza też. Do biblioteki było jeszcze dalej. To było odległości w metrach. 60, 70, 80 metrów. I któregoś dnia, nie ma teraz życia bez internetu, chodziłem, szukałem sygnału, gdzie mogę złapać, bo gdzieś była ta antena. Znalazłem w końcu przy bibliotece takie miejsce, gdzie mogłem postawić stół i tam używać komputera. I któregoś dnia siedzę, znaczy siedziałem każdego dnia przy tym komputerze, ale któregoś dnia po południu siedzę i piszę, słyszę jakieś wrzaski. Ja mówię, kogo tam wpuścili do tego kościoła? Kościół, sanktuarium takiej wielkości jak nasz. W pierwszej chwili myślałem, że to jak w każdym sanktuarium przychodzą wszyscy, także i chorzy. W pierwszej chwili byłem pewny, że to są jakieś upośledzone dzieci, bo to był taki wrzask, pisk jakby chorego dziecka. Kiedy przy obiedzie później pytam się tych moich ojców, mówię, co to było? Mówię, no ty nie wiesz? Mówię, no nie wiem, skąd mogę wiedzieć? Mówię, no sobie tym odprawiał egzorcyzm. Ja miałem taki stosunek do egzorcyzmów ambiwalentny. Powiem szczerze, nie wierzyłem. Nie wierzyłem. Nie uważam, że to dziwactwo, ale dla mnie było to coś tak obcego, tak innego. Ciężko mi było, nie szukałem w tym sensacji, ale nie wierzyłem. Ciężko mi było w to uwierzyć. Minęły dwa tygodnie, trochę mi to tak leżało na wątrobie, że on zajmuje się tymi egzorcyzmami, bo sam w tym klasztorze, jak mgła naszła, to mgła była taka, że czasami własnych nóg nie było widać. Byłem położony w chmurach, jak szkocki zamek. I któregoś dnia Padre Settin jest człowiekiem dość schorowanym i starym i poprosił mi o pomoc, czy mu pomogę przy egzorcyzmie. Egzorcystą może zostać tylko ktoś, kto jest księdzem, ma święcenia kapłańskie i jest mianowany tylko i wyłącznie przez biskupa. Nie można być sobie tak egzorcystą. Nie, egzorcystą się jest wtedy, kiedy ksiądz biskup mianuje księdza Mariana Kowalskiego, mianuje egzorcystą. Albo na jakiś czas, albo do wykonania egzorcyzmu. Ale można pomagać. Dla mnie to był obcy świat. Zupełnie obcy świat. I kiedy poszedłem pierwszy raz, no nie żebym się bał, ale czułem się nieswojo. Nie żeby robić sensację. Ale to było dokładnie jak na filmie, jak to się oglądał egzorcystę. Ta moc, ta potęga tej, miała na imię Antonella. Miała 20 parę lat. I była taka, chyba jeszcze większa ode mnie, niższa, ale jeszcze bardziej szersza. 6 osób ją trzymało, nie mogli jej utrzymać. Wszystko można wytłumaczyć. Ja starałem się wytłumaczyć i te wrzaski, i ten język, i ta siła taka, którą ona dysponowała, i te wulgaryzmy, które kierowała do wszystkich. To było moje pierwsze spotkanie. Bardzo, bardzo nieprzyjemne. Sensacyjne, ale mało przekonywujące. Zacząłem rozmawiać z ojcem Settinią, on mi tłumaczył. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że człowiek opętany jest pozbawiony nadziei. To jest ktoś, kto nie ma w ogóle nadziei. My wszyscy mamy nadzieję. Nawet jak nie mamy nadziei, to zawsze mamy tą odrobinę tego światełka, że wierzymy przeciwko temu wszystkiego. Ktoś, kto jest osaczony przez zło, a można zostać bardzo, bardzo łatwo osaczonym, naprawdę potrzebuje pomocy. To był pierwszy raz, później był drugi raz. Po dwóch latach, kiedy przyjeżdżałem, bo pochodzę z Pomorza Zachodniego, często jestem w Szczecinie, spotykałem moich przyjaciół, księży, lekarzy, im opowiadałem. Ja nie chcę nikogo przekonać. Ja im tylko opowiadałem. To, co widziałem, to, co czułem, to, co zobaczyłem. Jakie na mnie odniosło wrażenie? Oni tak patrzyli na mnie z powątpiewaniem i tak mówili, i ty w to wszystko wierzysz? Mówię, nie. Ja w to nie wierzę. Ja to wiem. Ja to wiem. Ten wielki ból i cierpienie, najgorszy u bliskich. Mówię o tym dlatego, bo my się spotykamy, czy chcemy, czy nie chcemy. Spotykamy się z tym tematem i będziemy się spotykać. Wiele ludzi to fascynuje. Niepotrzebnie, bo tutaj nie można szukać fascynacji ani sensacji. Trzeba widzieć nie w tym wszystkim siłę, którą ktoś ma jak koń, że potrafi przestawiać meble, postawić, rzucać, bo tak też było. Wiele, wiele egzorcyzmów kończyło się na ziemi, na podłodze. Pamiętam, kobieta była drobna, 45, taka filigranowa, a rzucała wszystkimi jak koń. Taką miała siłę, ta kaplica, gdzie egzorcyzm się odprawia, miała czasami taki wygląd, jakby tam bomba wybuchła. Wręczam swojemu generałowi, który też z przymrużeniem oka tak za mnie patrzył, mówi, no też ma fantazję chłopak, ale kiedyś trafił, robił wizytację naszego klasztoru i trafił, kiedy my leżeliśmy jak zawodnicy rugby dosłownie, trzymaliśmy tą dziewczynę, no i wtedy zmienił zdanie. Mówię o tym dlatego, żebyście zrozumieli, że ci ludzie cierpią. To jest naprawdę wielkie cierpienie. A widziałem cierpienie jeszcze większe nie u tych poszkodowanych, takich nazwijmy, ale ich u ich rodziców. Jak ojciec patrzył na córkę, co się z nią dzieje. Jak matka patrzyła na córkę, 80% to były kobiety. 80% to były kobiety. Różnie sprawy techniczne, różnie reagują na modlitwy do Ducha Świętego. Zło się manifestuje w różnej formie. Na różne modlitwy do Ducha Świętego, przede wszystkim modlitwy do Najświętszej Marii Panny. Pamiętam przy drugim egzorcyzmie, kiedy to była też pan Antonella, nią trzymali za ręce, za nogi, ona rzęziła. I tak patrzę, nie wiem, kogo ona tam widziała, ale mi zapłacicie mi za to. Mówi, ty i ten drugi. A ten drugi to byłem ja. Ja nie spałem dwie noce wtedy. Stałem w klasztorze po takim egzorcyzmie. To robi wrażenie, ale ci ludzie cierpią. Był taki przypadek, dziewczyna 17 lat. Brała udział w czarnym przy. To nie są żarty, to naprawdę ma skutki. Ja nie mówię o jakichś takich małych dingsach, ale o sprawach poważnych. Dlaczego Kościół zakazał okultyzmu? Bo to działa. Nie to, że to nie działa. Właśnie o to chodzi, że to działa. Tego się boi. Dziewczyna 17 lat, piękna jak róża, brała udział, bo się przyznała w czasie egzorcyzmu, w czasie tej liturgii, brała udział w czarnej mszy w Mediolanie. To, co się z nią działo, to było prawie że niewyobrażalne. Na granicach już prawie że fizyki, ale to jej cierpienie i ten ból. Kiedy byłem pierwszy raz, brałem udział jako pomocnik, jak się nazywam, pomocnik, bo jestem fizycznie mocny, ojca Setimio. Pytam się jednego z tych, którzy tam byli, zawsze jest jakaś grupa modlitewna, ta już nie mówię o tej grupie fizycznej, która tam jest i pomaga. Mówię, po co ci ta miska? Mówię, zaraz zobaczysz, po co mi ta miska. Bo już miskę i ręczniki. No i zobaczyłem, po co mu ta miska. Jak to wszystko bucha, jak to bucha na zewnątrz. To jest obrzydliwe. To jest obrzydliwe. Ja nie chcę was straszyć, ja chcę dać świadectwo. Ja sam raz nie wytrzymałem, jak usłyszałem to, co ona robiła w czasie czarnej mszy, jaką komunię, czarną komunię przyjmowała, to każdego by zemdliło. I to są przypadki, które mają miejsce. Nam się wydaje, mówi mi to Stetymio, bardzo łatwo przekroczyć tą granicę. Tu się nikogo nie chce straszyć, ale później ciężko wrócić. Ciężko wrócić. Jeżeli ktoś wam powie, że może wrócić, przestać pić sam, nieprawda. Jeżeli może przestać brać narkotyki, nieprawda. Potrzebuje pomocy. Jeżeli może przestać grać, nieprawda. Jak się przekroczy Rubikon, ciężko jest wrócić. Dlatego Kościół dzisiaj tak bardzo ostrzega i prosi, żeby sobie z tego nie kpić i żeby sobie z tego nie żartować. Też, żeby znowu nie przesadzać, bo są tacy, którzy naprawdę też przesadzają w drugą stronę. My jesteśmy chronieni. Zobaczcie, leciała Alitalia. Któregoś razu. Alitalia. Mam bilet w ręce, wchodzę do samolotu. 19 rząd. Nie, 18. Idę, szukam. 17, mówię, no 18 jest po 17. No tak? No tak jest, normalnie. Ja mówię, no nie ma 17. Ja mówię, 17. Ja mówię, to w końcu, który to jest 18, ten czy ten? A ja mówię, czemu nie ma 17? Bo nie ma, a słowie sobie mówi, bo nie ma 17 rzędu. Mówię, czemu nie ma 17 rzędu? Mówi, dlatego, bo dla Włochów 17 jest liczbą pechową. Nie ma. Będziecie latać samolotami. Leciałem Ryanair ostatnio do Warszawy 3 dni temu. Specjalnie proszę to sprawdzić. Nie ma 13 rzędu. Pojedziecie do Stanów Zjednoczonych, wejdziecie do budynku pierwszego lepszego, do windy. Nie ma 13 piętra. Nie ma 13 piętra. Zobaczcie, co z nami się wyprawia. Ja mówię, no dobrze, tak. No, przesądni są wszyscy, tak jeszcze pilot będzie przesądny, coś mu przeleci, to jak my wylądujemy wtedy? To nie są żarty. To nie są żarty. 13 pięter nie ma, 13 rzędów nie ma. Nas powiedział pięknie kardynał Ratzinger, jeszcze nie był papieżem. Nie zdajemy sobie sprawy nawet, jak chrześcijaństwo nas chroni. Jaki mamy parasol. Zobaczcie, co się dzieje z ludźmi, bo teraz jest taka moda, że ludzie odchodzą z kościoła. Nie można nikogo zmusić, żeby został w kościele. Chcą odejść, to bardzo dobrze, czy bardzo źle, nie bardzo dobrze, ale jak tak się dobrze czują, no dobrze. Zobaczcie, co się z nimi dzieje, bo nie chcą być kontrolowani, bo się boją, że tam wielkie oko ich obserwuje. Kiedy odrzucają chrześcijaństwo, to nie to, że nie boją się niczego. Zaczynają bać się wszystkiego. Zaczynają bać się wszystkiego. Jakieś kamyki, jakiś kot, jakiś przez próg nie przejdzie, to tamto. Zaczynają bać się wszystkiego. Zobaczcie, ludzie, którzy dzisiaj mówimy o wierze, ludzie, którzy odrzucają wiarę, zaczynają bać się wszystkiego. Zacząłem o tych egzorcyzmach z jednego powodu, bo dzisiaj mówimy o wierze, w Ewangelii mówiliśmy o wierze. Wiara się łączy z krzyżem. Nie może być inaczej. I taki egzorcyzm, który na mnie wywarł największe wrażenie, były dwa. Jeden, kiedy kobieta ma 45 lat, jest taki moment, kiedy egzorcysta pyta tego w środku tam, nomen tuum, imię Twoje, bo jeżeli wypowie to imię, to można go skontrolować. I pamiętam, kiedy ta kobieta na chwilę otworzyła oczy. Ja tego widoku nie zapomnę do końca życia. To nie było żarne. To nie było puste nawet. To było inne. Później przy kolacji, kiedy siedziałem z tym, pyta się mnie. To jest człowiek, który ma 82 lata, ma doświadczenie. Mówi, widziałeś jej oczy? Ja mówię, więcej nie pójdę. To był ostatni raz, kiedy poszedłem. Mówi, już mam dosyć. I drugi taki, kiedy ją pytał o to imię, to wypowiedziała Lucy Fer. Dotknięcie zła. Czasami mamy takie doświadczenie, mamy poczucie dotknięcia przez Pana Boga. I wtedy nie wiadomo, dlaczego wszyscy się cieszą z byle powodu. Zło też potrafi dotknąć. Jak mu pozwolimy. Jak mu pozwolimy. Ale nie jesteśmy sami. I drugi taki moment to była też kobieta, której Setymio w którymś tam momencie mówi: zrób znak krzyża. Boże mój drogi, jak ona ten, ja tu stałem jak sparaliżowany, jak ona, myśmy wszyscy, jak ona ten znak krzyża, jak ona chciała zrobić, jak tą rękę podnosiła, jak rzęziła, jak łzy jej leciały, padała na ziemię, wiła się, wstawała, nikt jej nie mógł pomóc, nikt. Ja wtedy zrozumiałem, Boże, jak ten diabeł nas nienawidzi, jak ona cierpiała, ale to była jej walka. I nie wiem, czy po 15, czy po pół godzinie, bo czas stanął. Ona ten znak krzyża zrobiła. Z bólem wielkim i z cierpieniem zrobiła i padła na ziemię. Wstała innym człowiekiem. Ja wtedy zrozumiałem dwie rzeczy. Co to znaczy prawdziwa wolność? Jaka wielka, wielka moc tkwi w krzyżu. Nawet nie wiecie, jaka to jest łaska zrobić tak. Mi się wydawało to normalne. Nam się wszystko należy. Każdy tak może. Nie, nie. To jest wielka, wielka łaska. Jak wiele innych rzeczy. Jak ten krzyż potrafi zmienić. Zobaczcie, scena, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Kto tam pod tym krzyżem stoi? Kobiety. Jego matka, inne kobiety, te co za nim chodziły. Jeden tam, Giovanni, mały, stał, apostoł. A gdzie są mężczyźni? Gdzie są jego uczniowie? Którzy za nim chodzili przez 3 lata. Wiele razy w życiu słyszałem, mówię, proszę ojca, co ja mogę? No co ja mogę zrobić? Jestem normalnym człowiekiem. Ani nie jestem poukładany, ani nie mam kasy. A ja nie mam pozycji. No co ja mogę zrobić? Ja nic nie mogę na to poradzić. Nic nie mogę zrobić. Kiedy wchodzę na plac, czasami lubię pójść wieczorem, po południu, świętego Piotra, patrzę na te tłumy ludzi. Patrzę, ten cały świat tam się przewija w domu i z powrotem. Najwięcej to Azjatów teraz jest. I Latynosów. Słyszy się wszystkie języki. I tak sobie myślę, ale jakie to były początki tego wszystkiego. Było im 12. To nie byli geniusze. Zobaczcie, jakich on sobie wybrał. Proste chłopaki po 20 lat. Po 19, po 17. Matka Boża nam się wydaje, że jak śpiewamy Archanioł Boży Gabriel, jest dla nas Matką Królową. A to było dziecko, miało 14 lat wtedy. Miała 14 lat. Gdyby dzisiaj się urodziła, chodziłaby do gimnazjum. O, gimnazjum już nie ma teraz, czy są jeszcze? Są, no. To by chodziła do gimnazjum, do 7 klasy. To było dziecko. Święty Józef miał 17 lat. Apostołowie mieli po 18 lat. To byli proste chłopaki z wioski. I do jakiejś takiej dalekiej, nie wiadomo gdzie położonej. I Jezus sobie takich wybrał. Oni chodzili, tak, słuchali za Nim. Ale żeby byli jeszcze materiałem duchowym dobrym, a to była mierodota. Jak Jezusa zamknęli, wszyscy pouciekali, się pochowali. Tam mówią dzieje apostolskie. Mówią bardzo, bardzo delikatnie. Oni sami nie wiedzieli, jak to napisać. Że się, oni się schowali w wieczerniku. Oni się pochowali jak szczury, bo się bali. Nawet nie mieli tej odwagi, żeby za swoim mistrzem pójść. Już nie mówię o tym, żeby walczyć. Święty Piotr 3 razy, a to jest zupełnie inna historia, naleci. To były proste, normalne, strachliwe, bojaźliwe chłopaki. I kiedy przyszło co do czego, wtedy wszyscy pouciekali, się pochowali. Zamknęli się na 4 spusty. To, co się później stało, że ci prości, młodzi, strachliwi, tchórzliwi chłopcy zamienili się w takich herosów. Co ich tak zmieniło, że parę dni później tak się zmienili, że ruszyli na koniec świata. i nikt i nic nie było w stanie ich zatrzymać. Święty Tomasz, jak stanął, jak poszedł, dotarł do Indii. W Santiago Compostela. Święty Marek do Etiopii. Wszyscy poszli, wszyscy dali swoje głowy, nawet i powieka nie drgnęła. Co ich tak zmieniło w ciągu momentu? Że stchórzy stali się herosami, bohaterami. Wiara. Wiara ich tak zmieniła. Jak ich zmieniła, to może nas też zmienić. Jednym z najsłynniejszych chyba obrazów, no teraz po Jezusie miłosiernym na świecie, na pewno jest Ostatnia Wieczerza, jest taka historia. Leonardo malował tą freskę, nie malował tego od razu, to pacykował przez parę lat. Zaczął, odjeżdżał, przyjeżdżał, zaczął i robił. I zostawił sobie, tam malował po kolei, na koniec zostawił sobie Judasza. No ale potrzebował, do każdego szukał nie natchnienia, ale do każdego szukał modelu. No gdzie znaleźć taką gębę judaszowską? No nie w kościele, chodził po tawernach, chodził po knajpach, po domach publicznych, chodził, szukał. W końcu w jednej tawernie znalazł. Mówi, idealny, siedzi taki zapijaczony na stole, idealny na Judasza. Puka go i mówi, chciałbyś mi pozować do obrazu? Ale tak patrzy na niego i mówi, ja już się raz pozowałem. A on mówi, tak? Mówi, a za kogo? Za Jezusa. Jedna i ta sama osoba w Ostatniej Wieczerzy pozowała do Chrystusa i do Judasza. Jak człowiek może się zmienić? Spaść w dół. Ale też odwrotnie. Bo to działa w dwie strony. Możemy się podnieść i możemy zupełnie zmienić swoje życie. O ile w to wierzymy. W Trypolisie był taki mały, pierwszych dwóch słów pamiętam po arabsku, jakich się nauczyłem. To było Inshallah i Habibi. Inshallah to znaczy, jak Pan Bóg pozwoli. Zawsze tak moja babcia też dodawała, już też dodaję w tym wieku. W przyszłym tygodniu, jak doczekamy, to pojedziemy do Warszawy, zrobimy to i tamto. Albo na wiosnę, jak doczekamy, już też dodaję, bo to po 50, żeby już tak uważać. A muzułmanie to dodają za każdym razem. Mówi, jak to Inshallah, jak Inshallah, to nie będzie i koniec. A drugie słowo to było Habibi. Habibi to oznacza kochanie. Nie, że miał narzeczoną tam, ale miałem siostry z Kalkuty. Byłem kapelanem. I one się opiekowały dziećmi. Był tam taki jeden mały Alfredo. To był Sudańczyk, on był sierotą. Jego historia była znana, bo jego matka uciekła z nim. Ona miała na imię Lilianę. Uciekła z nim z Sudanu. Miesiącami szła. 2500 kilometrów. Na plecach go niosła. Kiedy dotarli już te bezpieczne miejsca w Libii, wtedy umarła z wycieńczenia. I ten mały się wychowywał się u sióstr. I ona jak to siostry, jak to kobiety. Habibi, kochanie. I on tak zostało Habibi, to mi w uszach dzwoni do dzisiaj jeszcze. I on zawsze chciał ode mnie różaniec. My nie mieliśmy tak powiem gadżetów, bo tych rzeczy nie można wozić. Siedzi do więzienia. Za obrazki, za różańce, za krzyżyki, za medaliki, za rzeczy święte. A z reguły Afrykańczycy oni bardzo chcieli, potrzebowali tych rzeczy, którzy tam przyjeżdżali. Nie mieliśmy. I ten mały ciągle chodził za mną i prosił, mi nie mam. Musiałem często wyjeżdżać wtedy co 2 miesiące, co 3, czasami co miesiąc, albo do Włoch, albo do Polski po nową wizę. W Polsce często tak jestem, zajeżdżałem, to zupełnie inna historia, do więzień. Tam mój przyjaciel mnie wprowadził, ciężkie więzienia w Nowogardzie, w Goleniowie. Tam od lat już znam właśnie, co tam już mieszkają. Chłopaków często ich odwiedzam, opowiadam mszę świętą, głoszę też rekolekcje. I opowiadałem im tą historię o tym małym Alfredo. Na mszy świętej. Po mszy świętej To było ciężkie więzienie, same ciary. Ciara to jest 25 lat. To się nie dostaje za, jak ktoś ukradł papierosy, czy buty w butiku, nie, to są poważne sprawy. Same ciary, 25 lat. I po mszy świętej podchodzi do mnie Wasyl, taki chłopiko wielkie, wytatuowany cały, i mówi tak: proszę ojca, to jest najcenniejsza rzecz, jaką mam. I wyciąga z kieszeni różaniec, który sam zrobił. I mówi: niech ojciec weźmie ten różaniec i zawiezie temu małemu tam do Trypolisu. I mówi: wziąłem ten różaniec. I mówi: no, jak mnie z tym różańcem złapią na lotnisku, to dostanę świara jak Wasyl. I nie wyjdę, będę siedział. A jak już mają mnie za coś łapać, to mówię: to, żebym wiedział za co. Napchałem całą torbę medalików, różańcy. Tak jak z tą torbą na tym lotnisku, taki żółty, zielony, serce mam na ramieniu, mi się trzęsie, nie tylko serce, wszystko mi się trzęsło. Ale jakbym był niewidzialny. Przeszedłem, nikt mnie nie widział. Przeszedłem do klasztoru, wyciągnąłem ten różaniec od Wasyla, wołam tego Alfredo, daj mu ten różaniec, mówię: masz. Ale się ucieszył, wyciskał mnie, ubrał ten różaniec na szyję i pobiegł. Wraca po 10 minutach. Jak zobaczyli, co ma na szyi, jego rówieśnicy, to musieli zabrać i go pobić. Wraca tak ubranie porwane, tutaj włosy rozczochrane, oczy podbite, ale tak trzyma, tutaj mówi ten różaniec i mówi ten krzyżyk i mówi: chcieli mi zabrać. Mówię: abuna, chcieli mi zabrać, ale nie dałem. Ja myślałem wtedy, że się spalę ze wstydu. To ten dzieciak, on tutaj jest gotowy oddać swoje życie prawie, żeby różańca mi zabrali. A my, parę dni wcześniej widziałem w mądrej polskiej telewizji, jeszcze mądrzejszej włoskiej później, dyskusję na temat, czy ten krzyż ma być, czy nie ma być, bo tym przeszkadza, tamtym nie przeszkadza. Nam przeszkadza. Są ludzie, którzy oddają swoje życie za ten krzyż. Jak ten mały Alfredo. My nie mamy się czego wstydzić. Krzyż jest nie tylko znakiem bólu, cierpienia i męki, ale jest przede wszystkim znakiem siły i mocy. Tak na koniec, kiedy mieszkałem w Stanach, miałem przyjaciela w Nowym Jorku, był Żydem z Tel Awiwu. Miał na imię Nir. I on często mi opowiadał anegdoty o rabich i o księżach katolickich. I któregoś razu opowiadał taką anegdotę, jak to ksiądz katolicki i rabi żydowski poszli na mecz bokserski do Madison Square Garden. No i tak siedzą przy ringu samym. Jak jeden z zawodników wybiegł, to zrobił znak krzyża. To często widać, ci co oglądają futbol, zawodnicy jak wybiegają, to się żegnają. Czasami wszyscy się żegnają, sportowcy. No a kto rabi zobaczył, puka księdza w bok i się pytał: mi ty, słuchaj, do czego to ma służyć? A ksiądz mówi: do niczego, jak się nie potrafi bić. Morał z tego jest taki: Pan Bóg swoje zrobił, ale walczyć za was nie będzie. O swoje życie, o swoje szczęście, o swoją przyszłość walczyć musicie sami. Odważni nie żyją długo, ale tchórze, pamiętajcie, nie żyją wcale. Amen. Nie ma pan organisty, byśmy coś zaśpiewali. A kapela zaśpiewamy coś? Czy nie, nie, kapela nie zaśpiewa. Nie, no nie będę się popisywał swoim głosem. Ale to się pomodlimy jeszcze przed, ja wam udzielę błogosławieństwa jeszcze, bo to mogę zrobić, ale przed pójściem, wyjściem pomódlmy się do anioła stróża. Aniele Boże, stróżu mu, ty zawsze rano, wieczór, we dnie, w noc, bądź mi zawsze u pomocy. Strzeż duszy ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Pan z wami. Niech was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju.